Wybory do Parlamentu Europejskiego. Debata wyborcza.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek przy mikrofonie. Rozpoczynamy debatę przedwyborczą Radia Gdańsk. Dziś w szranki stają liderzy list. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości była minister spraw zagranicznych, aktualna europoseł Anna Fotyga.
Dzień dobry, witam.
A z ramienia Koalicji Europejskiej, europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, na rozgrzewkę rozpoczniemy od autoprezentacji. Pan minister Lewandowski jako dżentelmen zdecydował, że zacznie kobieta, czyli pani minister Fotyga. Przypomnę, 2 minuty na taką autoprezentację i prośba o odpowiedź na pytanie, co udało wam się zrealizować w tej kadencji. Oboje Państwo jesteście europosłami tej kadencji. O jakie sprawy zamierzacie zabiegać w nowej kadencji? Dlaczego, krótko mówiąc, startujecie ponownie do Parlamentu Europejskiego? Rozpoczyna pani minister Fotyga.
Szanowni Państwo, kończę swoją pierwszą 5-letnią kadencję, pełną kadencję w Parlamencie Europejskim. Wcześniej zdobyłam mandat posła do parlamentu na początku polskiej obecności w Unii Europejskiej. Pełniłam go przez nieco ponad rok, zrezygnowałam, przechodząc do polskiej polityki jako sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a potem minister spraw zagranicznych. W obecnej kadencji pełnię funkcję przewodniczącej podkomisji bezpieczeństwa i obrony. Ważnym filarem mojej działalności jest coś, co nazywamy dyplomacją publiczną. Liczne konferencje, seminaria, wysłuchania, prezentacje, wystawy, publikacje książek odnoszące się do spraw polskich. Również prezentacja interesujących osobowości na poziomie Polski, Pomorza, na poziomie Parlamentu Europejskiego. Może to było mało zauważalne, ale prezentowane były trójmiejskie i pomorskie uczelnie z wybitnymi osiągnięciami.
Najważniejsze zadania na tę kadencję, bo jeszcze 40 sekund.
Chcę kontynuować swoją działalność w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony i spraw zagranicznych, ale również angażować się w sprawy dotyczące innowacji, przedsiębiorczości, spraw społecznych i rolnictwa. To jest wielki brok, który już zaczęłam jakiś czas temu i chcę to kontynuować.
Bardzo dziękuję i czas na autoprezentację kandydata Koalicji Europejskiej Janusza Lewandowskiego. Bardzo proszę.
No ja jestem od samego początku naszej obecności w Unii Europejskiej jakoś tam obecny, najpierw jako obserwator, później wrzucono mnie na głęboką wodę jako szefa Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego pośród znacznie bardziej doświadczonych kolegów z tak zwanego Zachodu, ale prawdziwe wyzwanie przyszło w roku 2010, kiedy stałem się komisarzem Unii Europejskiej do spraw budżetu i w czasie wielkiego kryzysu rozmowy o Grexicie, nie Brexicie, projektowałem ten budżet, który konsumujemy w tej chwili, czyli 2014-20. Rekordowy, już się taki nie powtórzy, bo w malejących budżetach Unii Europejskiej Polska jako główny beneficjent dostała więcej i udało się to obronić. Dobra wiadomość jest taka, że będzie to konsumowane do roku 2023, dlatego że wbudowaliśmy w to taką zasadę N+3. Znaczy programy będzie można kończyć aż do roku 2023. A w tej upływającej kadencji znowu pojawił się budżet, bo zajęliśmy wraz z Janem Olbrychtem dość mocne pozycje w Parlamencie Europejskim, spodziewając się, że nowe budżety post-2020 nie będą korzystne dla Polski. Obroniliśmy przynajmniej w Parlamencie Europejskim bardzo rozsądną dla Polski pozycję budżetową, to znaczy takie same parametry polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej, jakie mamy dotychczas. Nie wiemy, czy to się da wybronić. Rząd ma pod tym względem bardzo słabe karty. Przypisuję sobie jeszcze to, że przeprowadziłem dość szybko przez Parlament Fundusz Solidarności dla terenów nawiedzonych przez nawałnicę w roku 2017, tylko że niestety te płatności przyszły z wielkim opóźnieniem do poszkodowanych. Bardzo lubię deregulować i ostatnim moim aktem obecności w tym mandacie było zamienienie 10 istniejących aktów prawnych które dotyczą statystyki biznesowej w Unii Europejskiej na jeden.
Bardzo dziękuję. To skoro pan poseł Lewandowski nawiązał już do budżetu, to w takim razie może od tego zaczniemy, od perspektywy budżetowej, od realizowanego budżetu Unii Europejskiej. Pan poseł Janusz Lewandowski udzielił wczoraj wywiadu Rzeczpospolitej. W tym wywiadzie powiedział tak: jako współautor obecnej perspektywy budżetowej mogę stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że propozycja Komisji Europejskiej jest dokładnie o 100 miliardów złotych mniejsza dla Polski niż obecny budżet gwarantowany do roku 2020. Powtórzył pan to mniej więcej przed chwilą w autoprezentacji. Pytanie, panie pośle, dlaczego tak krytyczny jest pan wobec komisarz Bieńkowskiej, a może to celowa zagrywka?
Czy ja mogę na ten sam ten...
Najpierw pan poseł Lewandowski. Tak.
Jestem nie krytyczny, tylko realistyczny, dlatego wiem, że jak sprawy się dzieją. Tworzyłem ten budżet na poziomie komisji. Ja go tworzyłem jako komisarz budżetowy w porozumieniu z szefem
Ale
komisji.
Ale tę nową perspektywę przy tak. niej pracuje komisarz Bieńkowska. Nie.
Pracuje komisarz Oettinger w porozumieniu z szefostwem komisji. Tak to się dzieje.
A nie ja całą komisją?
Nie. To się inaczej dzieje. Ja odsłuchiwałem życzenia pozostałych komisarzy, ale się nimi specjalnie nie przejmowałem, bo tworzyłem swój budżet w porozumieniu z szefostwem komisji. Tak trzeba to rozumieć, bo tak to się dzieje wewnątrz komisji. Nie ma klimatu wobec Polski. Jest klimat wokół pomagania tym krajom na południu, które zderzają się z problemem migracji. Natomiast no akurat Polska jest w tej chwili tak egoistycznym, szukającym guza krajem w Unii Europejskiej, że nie może liczyć na budżet.
I odpowiedź pani minister Fotyka.
Proszę Państwa, ta odpowiedź jest manipulacją. W 2013 roku ówczesny komisarz Janusz Lewandowski, mówiąc o budżecie wieloletnich ramach finansowych, stwierdził, że to był przypuszczalnie, czyli ten obecnie realizowany, ostatni tak wysoki budżet, a to było przed Brexitem, przypominam, przed referendum jeszcze brexitowym, że różne uwarunkowania powodują, że następne już będą mniejsze, my będziemy państwem zupełnie innej kategorii, to raz. Dwa, że w tym zachwalanym przez pana komisarza przeprowadzeniu spraw budżetowych i postulatów polskich przez Parlament Europejski znalazły się postulaty o tym, żeby budżet przyjmować kwalifikowaną większością w Radzie, co oznacza z automatu może dobre przeprowadzenie przez Parlament, ale wiedzę o tym, że na przyszłość będzie to poważny problem, bo wtedy dopiero nasze karty są osłabione. I trzecia sprawa w sprawach Solidarności to są pewne rutyny. Parlament zgadza się na reguły Solidarności, nie ma żadnych problemów, niemal z automatu głosujemy za tym pozytywnie. To jest pewna rutyna, wniosek był rządowy.
No tylko, że ja, mówiąc o tym, że taki budżet się nie powtórzy, z czego mogę być dumny, bo to był rekord wszechczasów, korzystny
poprzedni
dla Polski.
Poprzedni też był dobry, panie Boże.
No, o kilkadziesiąt miliardów mniejszy. To nie mówiłem, że następna perspektywa, która ciągle jest istotna dla Polski, bo Polska ciągle jest w budowie, będzie o 100 miliardów mniejsza.
Bo ale tym, panie pośle, to nie jest finalna propozycja, to jest dopiero...
To nie jest finalna. A poza tym ona opisuje czas po Brexicie, a Brexitu jeszcze nie ma.
Ale ten budżet w przeciwieństwie do uwarunkowań kryzysu gospodarczego będzie większy dla Europy, a nie mniejszy. Tylko, że pieniądze pójdą w innym kierunku. Ale w tym się będzie wyrażała pozycja dzisiejszej Polski Kaczyńskiego, która nie może liczyć, będąc bardzo egoistyczna wobec innych problemów,
proszę nie krakać. Długo się negocjuje, pan też długo negocjował budżet.
Zakończy się to pewnie na przełomie 2020-2021 roku. Na szczęście wśród czterech raporterów odpowiedzialnych za budżet w Parlamencie Europejskim jest dwóch Polaków. To jest dowód naszej mocy na poziomie Parlamentu Europejskiego. Będziemy walczyli o jak najlepsze rozdanie dla Polski. Zobaczymy, czym to się zakończy. Nie może się już zakończyć tak korzystnym, jak ten, który ja projektowałem.
Miejmy nadzieję, że panowie będą walczyli o jak najlepsze rozwiązania dla Polski, bo nie ma wątpliwości, że ta awantura o Polsce przez polskich posłów prowadzona na poziomie Parlamentu Europejskiego osłabia pozycję negocjacyjną. Tak było zawsze rządu i nie wiem, czy nie o to chodzi.
Szanowni Państwo, to przejdźmy do takiego segmentu zagadnień związanych z polską racją stanu. Tutaj jest kilka spraw, które można poruszyć. Też cytat, powiedziałbym, dosyć jednoznaczny z wywiadu pana pana Janusza Lewandowskiego. No wywiad świeży, więc i aktualne odniesienia. Pan minister Lewandowski powiedział tak: rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę sprzeczną z polską racją stanu, politykę zgodną z intencjami Kremla, czyli osłabiania Unii Europejskiej i mnożenia wewnętrznych konfliktów. No ten zarzut, szczególnie realizowania polityki zgodnej z intencjami Kremla, no to już tak zahacza o zdradę stanu, bo tak to się w polskiej polityce odczytuje. Chciałem więc wstępnie zapytać, czy pan, na przykład patrząc na działania rządu związane z zacieśnieniem sojuszu polsko-amerykańskiego, z zabieganiem o stałe bazy amerykańskie, o dywersyfikację źródeł dostaw gazu, tak żeby uniezależnić się od Rosji, wreszcie budowę Trójmorza, czy pan w tym dostrzega rzeczywiście działanie zgodne z intencjami Kremla?
Kreml przez wiele lat przyglądał się i w takiej bezmocy zupełnej, bezradności, jak kolejne kraje, które uważa za swoją strefę wpływów, uciekają mu do Unii Europejskiej i do NATO. Pojawiliśmy się i w NATO 20 lat temu i w Unii Europejskiej 15 lat temu. Niestety pod wpływem kryzysu gospodarczego i migracyjnego pojawiły się wewnątrz Unii Europejskiej tendencje odśrodkowe. One są po myśli Kremla. To znaczy na niczym bardziej nie zależy Putinowi, który ciągle uważa nasze kraje za swoją strefę wpływów, niż właśnie na osłabianiu od wewnątrz Unii Europejskiej. Niektórych finansuje, jak Le Pen. Niektórym wprost pomaga. Natomiast potrzebuje też takich, którzy będą to robili po swojemu, mając inne intencje. Nie wykluczam jakichś patriotycznych intencji obecnego rządu, ale obiektywnie wycofuje Unię Europejską śladem wycofanej flagi z Polski i w tym sensie jakby spełnia te zamysły Kremla, które służą osłabianiu Unii Europejskiej od środka.
I odpowiedź pani minister Fotyga. Czy rząd rzeczywiście działa zgodnie z intencjami Kremla?
Myślę, że na tym poziomie debaty flaga nie jest dobrym argumentem. Szabelko, taką szabelką, którą się wymachuje po prostu. Natomiast po pierwsze mam nadzieję, że ja jestem osobą dość wiarygodną, bo ja poglądów nie zmieniałam w ciągu lat. Nie byłam członkiem rządu, który doszedł do władzy na fali retoryki, że trzeba się natychmiast zbliżyć i dialogować z Moskwą. Taką, jaka jest, cytuję Donalda Tuska z jego i innych polityków Platformy Obywatelskiej, z rządu. Rzeczywiście jest tak, że polityką Kremla jest osłabianie i wykorzystywanie wszelkich szczelin w Unii Europejskiej. Ale Rosja ma inne metody działania. Ona w tej chwili skrzętnie wykorzystuje błędy Unii Europejskiej, w mojej ocenie. Do takich błędów należy narzucanie przez silnych modelu integracji i konieczność, albo rzekoma konieczność, bo tylko część elit uważa, że temu się należy po prostu podporządkować. Tak, Rosja takie mechanizmy wykorzystuje. Ja jestem sprawozdawcą w dziedzinie propagandy rosyjskiej i takie rzeczy są bardzo skrzętnie wykorzystywane. Świetnym przykładem jest Mierzeja Wiślana. Projekt przekopu Mierzei Wiślanej jest oprotestowywany pod niebiosy we wszystkich mediach Federacji Rosyjskiej i wszystkie głosy protestu po naszej stronie stoją po stronie Kremla w tej chwili przeciwko temu przedsięwzięciu. Czy pan poseł też powie, że to jest współdziałanie z Moskwą?
Nie, ja powiem, że to jest projekt ideologiczny. O nieznanych konsekwencjach
środowiskowych. Przekop Mierzei Wiślanej to jest projekt ideologiczny.
Tak samo jak zahamowanie małego ruchu granicznego z Kaliningradem, obustronnie korzystnego. Wszystkie powody, dla których zahamowano ten mały ruch uliczny, czyli Światowe Dni Młodzieży czy Szczyt NATO, są dawno za nami. A korzyści nie ma z tego małego ruchu granicznego. Podobnie z przekopem, bo to jest łudzenie, że Elbląg można zamienić w port morski. Porty morskie uciekają dla pozyskania ładunków w morze. Nawet Gdynia się będzie musiała przenieść za falochron. Porty rzeczne to jest melodia przeszłości, a Zalew Wiślany jest płytki, zarastający. I ja się boję konsekwencji również środowiskowych tego łudzenia Warmii i Mazur, że się narodzi wielki port morski w Elblągu.
Czyli panie Panie ministrze, pan kwestionuje te na przykład analizy, które sporządził chociażby Instytut Staszica, która mówi, że jest możliwość zwiększenia przeładunków portu w Elblągu nawet do 3,5 miliona ton rocznie, że jest kwestia uniezależnienia się od tej blokady rosyjskiej. Czasami dochodziło do blokady na Cieśninie Pilawskiej. Pan to kwestionuje i uważa, że pan, że tu nie ma szans, zresztą prezydent Elbląga też uważa, że są szanse na rozwój. Jeszcze krótko pan poseł i potem odpowiedź.
Oczywiście wymagało to gigantycznego oprzyrządowania portu, bardzo drogiego portu Elbląg, wielkiego pogłębienia, ale problemem nie jest sam port Elbląg, tylko ta droga dojścia. Natomiast nie rozstrzygają się problemy polskiego bezpieczeństwa w Cieśninie Pilawskiej. Naprawdę, to nie jest czynnik polskiego wielkiego
i bezpieczeństwa. I odpowiada pani poseł Futyga.
Panie redaktorze, jest to problem bezpieczeństwa. Niedawno, stosunkowo niedawno, ponadpartyjna misja kierowana przeze mnie Parlamentu Europejskiego, głównie SEDE, na wybrzeża Morza Azowskiego pokazywała, czym jest blokada portów przez przeciwnika, przez państwo, które jest agresywne. W rezolucji Parlamentu Europejskiego po naszym pobycie przyjmowanych wielką większością, rzeczywiście zasadniczą większością głosów w parlamencie, zostało uznane, że blokada swobody żeglugi, między innymi w Zalewie Wiślanym, stanowi niedozwolone praktyki w relacjach między państwami. To jest element bezpieczeństwa i to od lat. Jest taki projekt Morza Bałtyckiego, który się nazywa Pętla Bałtyku. Pan poseł Janusz Lewandowski kiedyś był wielkim zwolennikiem małej żeglugi przybrzeżnej, a to oznacza przecież również rozwój portów mniejszych niż wielkie koncepcje jak Gdynia i Gdańsk. Tak, Gdańskowi nic nie zagrozi, to jest bardzo dogodny, naturalny, niezamarzający port z wielkimi perspektywami. Nie rozumiem, dlaczego bronić rozwoju, możliwości rozwoju innym, mniejszym portom.
Ależ nikt nie broni ani Ustce, ani Kołobrzegowi, ani Elblągowi. Elbląg w tej chwili to jest port dla importu rosyjskiego węgla, często brudnego węgla, bo tego węgla jest coraz więcej w Polsce, ze szkodą dla środowiska.
Ograniczyć, to się
natomiast
zgadzam.
Nie można ponosić tak gigantycznych, niewiadomych również kosztów środowiskowych, łudząc, że się przekształci Elbląg rzecznej płytki z dojściem przez zarastający Zalew Wiślany wielki port morski w wielomilionowych obrotach. Powtarzam, porty uciekają w morze, bo statki mają coraz większe zanurzenia.
W morze, czyli w gazociąg północny.
W morze, czyli tam, gdzie można przyjąć statki o większym zanurzeniu, bo statki są coraz większe.
Dobrze, szanowni państwo, tutaj zdania są rozbieżne co do przekopu Mierzei. Jeszcze jedna kwestia związana z polską racją stanu. Kwestia wciąż obecna w kampanii wyborczej, przynajmniej ze strony Koalicji Europejskiej, to kwestia tak zwanego polexitu, do którego miałby ponoć zmierzać rząd PiS-u. Janusz Lewandowski też w Rzeczpospolitej mówi, rządy PiS to niezdeklarowany polexit, realnym przejawem wykluczenie Polski z centrum decyzyjnego Unii Europejskiej. Pytanie, dlaczego ten argument, mimo deklaracji premiera, prezesa Kaczyńskiego, jest powtarzany i co to znaczy centrum, gdzie jest centrum decyzyjne Unii Europejskiej?
No ja obserwuję w tej chwili taką sezonową miłość, wyznania miłości naszych rządzących wobec Brukseli, tych samych, którzy traktowali Unię Europejską jako wyimaginowaną wspólnotę, a nawet wypowiadali skandaliczne słowa, to jest prezydent Duda w Kamiennej Górze, porównując Unię Europejską do zaborów. Premier Morawiecki uznał, że jesteśmy płatnikiem netto w Unii Europejskiej, co jest zupełną bzdurą, bo porównywał przepływy kapitałowe z dotacjami z funduszy europejskich. Nagle mamy objawioną miłość do Unii Europejskiej. De facto Polska jest pierwszym krajem objętym procedurą z artykułu 7, który mówi o łamaniu unijnych wartości. Pięciokrotnie z inicjatywy wszystkich proeuropejskich ugrupowań odbywały się debaty o łamaniu praworządności w Polsce w 2016 roku. Na jednej z tych sesji mówiono o łamaniu praw człowieka w Hondurasie, w Nigerii i w Polsce. To jest nieciekawe towarzystwo. Nie istnieje Trójkąt Weimarski, który był taką dźwignią dla rozgrywki o przyszłość Europy. Pierwszym europosłem, wiceprzewodniczącym parlamentu, który został odwołany z tej funkcji w historii Unii Europejskiej z uwagi na niegodne zachowanie, był Ryszard Czarnecki. To trzeba porównać z pozycją, jaką Polska miała do roku 2015.
Ale panie pośle, chwila, moment, sprawa jest w tej chwili będzie rozstrzygana przez sądy. Proszę naprawdę takich rzeczy nie imputować.
Odwołany,
ale właśnie chcę się odnieść do Hondurasu, tak... do powołania, do porównania Hondurasu i Polski. To jest niegodne, bo sam pan dobrze wie, że bardzo wiele sytuacji się zdarzało w państwach Unii Europejskiej. Mieliśmy do czynienia z dość kontrowersyjnymi zachowaniami w Holandii. Była konsekwencja w postaci upadku rządu. Mamy cały czas do czynienia z obrazkami niezależnie od źródeł tych wydarzeń we Francji, do których się Unia Europejska odnosi ustami swoich przedstawicieli, ale to jest Francja. Więc proszę takich porównań nie robić. Czy jest osłabiony Trójkąt Weimarski?
Nie istnieje.
Trójkąt Weimarski istnieją różne inne układy. Pan jest zbyt długo w Unii Europejskiej, żeby udawać, że Unia Europejska i wszystkie inne w zasadzie organizacje z racji generalnie problemów międzynarodowych, skali tych problemów, przeżywają różne trudności i turbulencje. Polska wzmacnia się w tej chwili, i to bardzo intensywnie, w swoim regionie. I to jest niewątpliwie nasza racja stanu. W ogóle nie ma dyskusji, że to jest nasza racja stanu. Proszę mi wierzyć, że ja Brukselę oglądałam trochę wcześniej niż pan, bo reprezentowałam pierwszą Solidarność też na rozmowach różnego typu w Brukseli i później też to się działo. I Unia Europejska, cały świat zachodni przechodzi ewolucję. Ewolucję i powinniśmy umieć się do tego dostosować, a nie tylko okładać się batem w wyimaginowanych problemach. Praworządność nie została precyzyjnie do określona w traktatach europejskich. Sam pan dobrze wie, że jest w tej chwili tendencja pogłębienia integracji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. To przekracza dyspozycje obecnych traktatów i jest taka próba sił. Spróbujemy, bo wszyscy to wiemy, ci, którzy się długo zajmują się sprawami europejskimi, że jedną z metod integracji jest takie przepychanie, fakty dokonane, tworzone na zasadzie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Jest
taki proces, z jakim mamy do czynienia.
Czy to nie jest też tak a propos Centrum Decyzyjnego Unii Europejskiej, że ono w tej chwili jest zlokalizowane?
Oczywiście, że jest kwestia, gdzie ono będzie. Czy to będzie Rada, gdzie zgodnie decydują szefowie rządów i głowy państw członkowskich, czy to jest po prostu wybrana,
Komitet
Oettinger z przewodniczącym.
Odpowiada Janusz Lewandowski.
Anna Fotyga pewnie nie chcąc, ale sprowokowała mnie, żeby mówiąc o tym, jak Polska dzisiaj nabiera siły, a nie chciałem, ale została to wywołane. Przypomniała intrygę wymierzoną w Tuska, zakończoną jakim wynikiem? 1-27. Czy to oznacza mocną pozycję Grupy Wyszehradzkiej? Żaden kraj Grupy Wyszehradzkiej nie stanął po stronie tej intrygi. Czy to oznacza jakieś Międzymorze? Żaden kraj z partnerów Międzymorza nie stanął po stronie tej intrygi, a była dość haniebna, bo była wymierzona w rodaka, który piastuje jedną z najważniejszych funkcji w Unii Europejskiej.
Który chciał kandydować na tę funkcję.
Chyba ma prawo wskazać swojego kandydata i tym kandydatem był Jacek Saryusz Wolski.
Na tym polega zachowanie naszego rządu, że on jakby szukał guza. To znaczy wstaje i z kolan, ale w tym zmyślonym świecie, który jest kreowany przez media publiczne, szczególnie telewizję Kurskiego, Europejskiego, tylko ten zmyślony świat kończy się na Odrze i Nysie. Nikt tego nie kupuje na zewnątrz. A jeśli chodzi o praworządność, to ona jest nieźle zdefiniowana w orzeczeniach czy osądach tak respektowanych instytucji, respektowanych również przez Turcję i Rosję, jak Komisja Wenecka czy Komitet Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. I nie ma wielkich wątpliwości co do tego, że Polska dzisiejsza przestała być państwem rządów prawa, jakby wypisuje się z tej europejskiej przestrzeni prawnej.
To mocny zarzut, może odpowiadam na Fotyga. Polska przestaje być rządzona przez prawo.
Momencik, jeszcze odnoszę się do racji stanu wzmacniania pozycji w Europie Środkowej i Wschodniej. Tak, panie pośle, to wzmacnianie pozycji staje się trudniejsze. Ono staje się trudniejsze po waszym uderzeniu w politykę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, po tym jak w Stanach Zjednoczonych za czasów prezydenta Obamy nastąpił reset i państwa Europy Środkowej i Wschodniej i dalej nawet, bo państwa wschodnie leżące, te, które powstały po rozpadku Związku Sowieckiego, po prostu pozostały osamotnione. Rzeczywiście jest tak, że przywódcy w tym regionie się obawiali i po Smoleńsku Polska musiała się podnosić, a państwo wtedy się jednaliście na siłę przecież z Moskwą, więc to utrudniało wszystko. To trzeba budować z trudem, szukając, i tu zacytuję prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że w naszym regionie trzeba szukać praktycznych projektów, które w różnych układach będą nas zbliżały. Musimy pokonywać podziały, bo to nam daje siłę w świecie zachodnim. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Nie trójkąt weimarski, tylko właśnie nadal polityka.
Tutaj rozpoczęliście państwo dyskusję jeszcze o drugim, kolejnym, można powiedzieć, segmencie spraw. Europa ojczyzn czy Europa federacyjna, tak bym umownie go nazwał, czyli krótko mówiąc, czy Europa, w której właśnie więcej spraw jest decydowanych, przekazywanych na poziom wspólnotowy, na poziom instytucji Unii Europejskiej, czy wciąż bardziej Europa ojczyzn, gdzie pewne kwestie, takie jak kwestie kultury, kwestie światopoglądowe, kwestie polityki zagranicznej są w gestii państw członkowskich. Jakie jest państwa stanowisko w tej sprawie, Janusz Lewandowski?
Dzisiaj nie rozmawia się w Europie o tak zwanym finalite, czyli kształcie docelowym. Nie ma już chętnych, żeby mówić o federacyjnej Europie. Jest ostatnim Mohikanie, gdzieś tam pobrzękują, ale to nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Unia Europejska jest projektem otwartym na nowe wyzwania. Nie ma kształtu docelowego. Dorasta do wyzwania, jakim jest kryzys strefy euro, to się przebudowuje na niepogodę w strefie euro. Dorasta do kryzysu migracyjnego, no to uszczelnia granice, żeby zażegnać ten kryzys. I tak będzie się dalej rozwijała. A dla krajów, które leżą tam, gdzie leżą, w czasach niespokojnych, bo również prezydent, nieprzewidywalny prezydent Trump, pierwszy taki po drugiej stronie Atlantyku, który nie lubi Unii Europejskiej, to jest też czynnik czasów niespokojnych.
Nie lubi Unii Europejskiej, czy nie ceni partnerów, którzy na przykład nie chcą finansować wspólnego systemu obrony w ramach NATO, bo to głównie krytykował na przykład partnerów z Niemiec, którzy nie chcą wydawać 2% PKB na obronność.
Partnerem w rozmowach w czasie kampanii był Farage, czyli zwolennik Brexitu, i tak postrzegał. Trochę mu tam się to zmienia, ale nadal jest bardzo nieprzewidywalny, a czasy idą niespokojne. I w tych czasach
powinniśmy bardziej stawiać na NATO czy na euroarmię, bo też taki pomysł się pojawił w ramach
na NATO, szukając elementów obronności. W tej debacie też Polska nie istnieje, dlatego że Europa jest skazana na samoobronę w czasach niespokojnych. Ale jeszcze wrócę do tego, co jest całkowitym błędem strategicznym obecnego rządu. Otóż forum międzyrządowe w czasach niespokojnych to jest koncert największych mocarstw. To przy zniszczeniu Trójkąta Weimarskiego jest układ Berlina z Paryżem. Natomiast Komisja Europejska, czyli forum wspólnotowe, jest czynnikiem, który staje w interesie mniejszych i średnich. Polska nie jest takim mocarstwem jak Niemcy czy Francja, dlatego metoda wspólnotowa budowania Unii Europejskiej jest dla nas lepsza.
Czy Komisja Europejska rzeczywiście reprezentuje małych i średnich i jest to w naszym interesie?
Tak było, tak przywykło się myśleć, tak myśleliśmy jeszcze, kiedy ja byłam ministrem spraw zagranicznych i z tego można było rzeczywiście w niektórych momentach korzystać. W tej chwili ten motor francusko-niemiecki, a prawdę powiedziawszy wyłącznie niemiecki, tak jest po kryzysie 2008 roku, stał się bardzo silny, ale może jeszcze wrócę do zupełnie innej sprawy. Rzeczywiście nikt już głośno nie mówi o federalizmie. Ostatnim chyba, który to wygłaszał z taką swadą, był przewodniczący Jean-Claude Juncker jakiś kilka lat temu. Ale prawdę powiedziawszy, to stanowi pewne niebezpieczeństwo. Ludzie, którzy się znają, urzędnicy, którzy są bardzo długo już w instytucjach europejskich, mówią, że tak naprawdę są dwa narody, które wiedzą wszystko o mechanizmach, które się zachodzą w Brukseli czy w Unii Europejskiej, to są Niemcy i Wielka Brytania. I Niemcy i Brytyjczycy naprawdę wiedzą wiele na temat scenariuszy i mam wrażenie, że bardzo często mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, kiedy się nie mówi, a potem trach, deus ex machina i mamy cały szereg bardzo konsekwentnych postępowań, które dla osoby dobrze obserwującej jednak oznaczają bardzo określony kierunek. Ja przypomnę debatę, znaczy przypomnę, chciałam Państwu pokazać fragment debaty, która się toczyła w Stanach Zjednoczonych podczas naszej misji Parlamentu Europejskiego w Atlantic Council, gdzie istotni europosłowie mówili, cytuję, nie udało nam się wykorzystanie strefy euro w takim sposób, jak chcieliśmy, jako narzędzia integracji politycznej Unii Europejskiej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony poniosła w tym klęskę. Czyli więc wiele zamysłów to jest taki zamysł.
Nie ma jeszcze jednej koncepcji, która się nazywa Europa Regionów. I chciałem tu przypomnieć konferencja na początku lat 90. Kongresu Liberalno-Demokratycznego, współtworzonego przez pana Janusza Lewandowskiego pod hasłem Landyzacja Polski. Ta koncepcja wydaje się, że wraca w tym kontekście, że mówi się o tym, że większość strumienia finansowego powinna być rozdysponowywana przez samorządy. Czy ta landyzacja Polski jest aktualną koncepcją Koalicji Europejskiej?
Nie jest, ale Europa lubi różnorodność, również różnorodność regionalną. Europa to jest jedność w różnorodności, nie tylko narodowej. Narody nie straciły w najmniejszym stopniu swojej tożsamości poprzez integrację. Natomiast w Polsce jest tak, że urawniłowka socjalistyczna zabiła tożsamość wielu regionów. Ta tożsamość jest w Małopolsce, Wielkopolsce. Na Pomorzu się dopiero buduje, bo jesteśmy regionem w dużej części napływowym. Ja byłem kategorycznym zwolennikiem i wywalczyłem to, żeby około 40% funduszy europejskich dzielono na poziomie regionalnym, bo ci ludzie tam są bliżej innych ludzi, czy ich problemów. Nie wiem, czy to się da powtórzyć, bo widzę taki niepokojący trend do centralizacji. Nie chciałbym oczywiście, żeby w jakimkolwiek zakątku Europy ta regionalizacja poszła zbyt daleko, to znaczy wzruszała granicami powojennymi, a takie apetyty w paru miejscach w Europie
są. To jeszcze zmieniamy temat, czy Polska powinna przyjąć euro jako walutę. To jest jeden z tematów też pojawiający się na konwencjach zarówno Koalicji Europejskiej, jak i Zjednoczonej Prawicy. Jeśli tak, to kiedy, na jakich warunkach? Tu przytoczę raport Centrum Polityki Europejskiej we Fryburgu, który podawał, że każdy Niemiec zyskał na euro 23 tysiące euro, na przyjęciu wspólnej waluty 23 tysiące euro, każdy Holender 21 tysięcy euro, natomiast Włosi jako społeczeństwo stracili 4 biliony euro. Przypomnijmy, że większość Polaków jest przeciwna. Jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości? Anna Wotyka.
Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwne określaniu terminu, a już tym bardziej mówieniu o bliskim terminie przyjęcia wspólnej waluty euro. Przypomnijmy, że przyjęcie na zasadach do Unii Europejskiej, potem włączenie do wspólnej waluty Grecji spowodowało rzeczywiście bardzo poważny kryzys w Unii Europejskiej. Europejskiej. Donald Tusk zapowiadał przyjęcie euro w 2011 roku. Musiał się wycofać pod presją prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tego, że nawet w Europejskim Banku Centralnym od przewodniczącego Trichet usłyszał, że powinno się odbyć referendum i że Polska jego zdaniem nie jest do tego gotowa. Przyjęcie euro oznacza zupełnie inne metody zarządzania budżetem, sferą fiskalną, ogranicza możliwości swobodnego na przykład niwelowania skutków ewentualnego kryzysu. Poza tym potrzebne są transfery społeczne, których dokonaliśmy i które powodują, że mamy wzrost gospodarczy. Tak, nie jest to wzrost gospodarczy, jaki byśmy być może chcieli, żeby był oparty na inwestycjach, ale do tego dojdziemy. Państwo też z tego korzystaliście, jak mówiliście o Zielonej Wyspie.
No, kampania wyborcza to najgorszy możliwy czas, żeby rozmawiać sensownie o euro. Można straszyć, no i jesteśmy straszeni również przez premiera, przez prezesa Kaczyńskiego. Czasami straszą ludzie, którzy wolą trzymać swoje oszczędności w euro, a nie w złotówce. Także to nie jest czas dla sensownej rozmowy. Ona może się kiedyś pojawi. Pewnie będzie w tym trzeba myśleć trochę o geopolityce w niespokojnych czasach, na ile właśnie przesuwanie się w stronę centrum decyzyjnego się opłaca geopolitycznie i z punktu widzenia bezpieczeństwa Polakom, a to, że nasi sąsiedzi są całkiem zadowoleni z tego, na różnym poziomie rozwoju, że są w strefie euro, to jest dowodem, że się nie cierpi przez euro. Cierpi się przez złe rządzenie.
A nie dowodem to, że najbardziej skorzystali po prostu na wspólnej walucie.
Ale cierpi się i będzie się cierpiało przez złe rządzenie.
To przyspieszamy, szanowni państwo.
Geopolityka oznacza wzmocnienie możliwości obronnych w tych w sprawach gospodarczych.
Jedno ważne zagadnienie bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej, jak rozwiązać kryzys migracyjny, ten z niekontrolowanym napływem migrantów, no, i bardzo proszę.
Jeśli można, tak. Proszę Państwa, pan poseł mówił o tym, że dochodzimy w Unii Europejskiej do rozsądnych rozwiązań, wzmocnienia granic i rzeczywiście to były od początku elementy naszej koncepcji, koncepcji również rządowej. Przypomnę, że zanim do tego doszło, do przyjęcia de facto tych elementów naszej koncepcji i naszego regionu szerzej, to mieliśmy do czynienia, prawdę powiedziawszy, z kijem bejsbolowym, próbą zmuszania nas do mechanizmów. W zasadzie cały mechanizm potępienia Polski, stygmatyzacji Polski, stąd się wziął.
Chyba pani minister wróciła, ponieważ prezydent Macron groził Polsce ostatnio wykluczeniem ze strefy Schengen.
Tak, cały czas.
Za nieprzyjmowanie migrantów.
Przypomnę, że również posłowie Platformy Obywatelskiej byli zwolennikami tego, żeby Polska w ogóle płaciła kary za, i to wielkie kary finansowe za nieprzyjmowanie migrantów. Byli tacy posłowie, tak jest.
Kryzys migracyjny w dużej mierze jest zażegnany poprzez dwa rozwiązania. Uszczelnianie granic zewnętrznych i budowanie jakichś szans, czy
Panie
też zatrzymanie.
Nie mamy tego problemu wewnątrz Unii Europejskiej w tej chwili?
Mamy, ale już nie taki jak w 2015 roku. Jest w dużej mierze zażegnany. Od początku nasze stanowisko było stanowiskiem sprzeciwu wobec automatycznej relokacji, bo ona nie ma sensu, jest rzeczywiście kijem bejsbolowym wymyślonym w Komisji Europejskiej. Ja byłem zwolennikiem negocjowania.
A to Donald Tusk, panie ministrze, mówił o tym, że tutaj trzeba się wykazać solidarnością. Kierował ten apel do polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości i groził, że jeżeli to będą mechanizmy karne.
Jeżeli się uruchamia mechanizm egoizmów narodowych, to się później cierpi na różne sposoby. Trzeba dawać jakieś sygnały rozumienia problemów Włochów, Hiszpanów. I to polega na tym, że się zgadzamy na politykę uszczelniania i budowania zaporowych baz w Turcji czy na północnym wybrzeżu Afryki, ale negocjujemy to, co jest możliwe do przyjęcia w Polsce. Wtedy, bo jesteśmy też krajem emigrantów, uchodźców od wojny i głodu i podobno szczególnie to słyszę z ust polityków PiS-u, jesteśmy bardzo chrześcijańskim narodem.
I krótki adwokat Anna Fotyga, przechodzimy potem do tury już pytań.
Ja kierowałam misją SEDE i z obecnością posłów innych komisji również do Włoch, na południe Włoch, do wszystkich instytucji, które się tam zajmują sprawami migracyjnymi kilka miesięcy temu. Te rozmowy były, jak sądzę, bardzo dobre, nie było wielkiej sprzeczności. Proszę mi wierzyć, że zawsze w tego typu sprawach reprezentuję, jestem neutralna jako
Szanowni
przewodnicząca,
Państwo,
ale reprezentuję swój punkt widzenia.
Muszę
on był
trzymać
przyjmowany.
Się rygoru czasowego. Przechodzimy do, można powiedzieć, finałowych tur, czyli teraz tura pytań wzajemnych. Macie Państwo po szansę zadania po jednym pytaniu. 30 sekund na zadanie pytania i 1,5 minuty na odpowiedź. Potem oczywiście zamiana ról. Rozpoczyna pani Anna Fotyga. Pytanie do Janusza Lewandowskiego.
Panie pośle, czy przyjemnie jest panu atakować Polskę na forum Parlamentu Europejskiego? Ja prawdę powiedziawszy, z trudem to znoszę psychicznie. Naprawdę nie jestem. Przy wszystkich moich funkcjach to jest tak sprzeczne ze standardami, że trudno mi to opisać.
Odpowiada Janusz Lewandowski.
No pewnie pani było bardzo niemiło, jak dowoziliście do Brukseli kłamstwo smoleńskie, dowoziliście Rydzyka, który narzekał na Polskę, wypominaliście Polsce, że jest krajem niepraworządnym, próbowaliście przemycać rozmaite rezolucje atakujące praworządność w Polsce, tylko nikt wam nie wierzył, bo byliście skrajnie niewiarygodni. Źródło tych debat o Polsce, bardzo dla mnie nieprzyjemnych, jest w Warszawie. Nagle coś takiego się stało, że ugrupowania proeuropejskie różnych kolorów chcą mówić, upominając się o obywatelskie prawa Polaków, bo stają po obywatelskiej stronie naszego
obywateli
kraju.
Rzeczpospolitej.
Obywateli Rzeczpospolitej. To były debaty
ja
o nadużyciach.
Ja podaję nazwę własną organizacji.
To były debaty o nadużyciach w polskiej władzy. Na to w 2015 roku Polacy nie głosowali, że trzeba zniszczyć Trybunał Konstytucyjny, niezawisłość sądownictwa, przerobić telewizję na
tym bardziej w 2011 roku nie głosowali, jak państwo zniszczyliście.
O tym były te debaty. I najgorsze, że jeżeli występowali tam czy premier Szydło, czy premier Morawiecki, to byli oklaskiwani przez przyjaciół Putina, skrajną prawicę, bardzo nieprzyjazną wobec Unii Europejskiej. To powinno być źródło wielkiego zaniepokojenia co do sojuszników.
I czas minął, bardzo dziękuję. Teraz pytanie zadaje Janusz Lewandowski.
No właśnie chodzi o tych sojuszników, bo jesteśmy gościnni, myślę o prezesie Kaczyńskim i podejmuję radośnie pana Salviniego, który obnosi się po Placu Czerwonym z podobizną Putina i nie ukrywa, że jest jego sojusznikiem. No takim sojusznikiem do kradzenia koni w Unii Europejskiej jest Orban, który zachowuje się wobec Moskwy całkiem podobnie. No Waszczykowski, jak pojechał przed debatą prezydencką do Francji, to dziwnie się spotkał z Le Pen, a nie z tymi, którzy chcą budować Europę. Więc kogo państwo sobie wybierzecie, jeżeli dostaniecie się do Europarlamentu jako swoich partnerów, czy właśnie
odpowiada
tych...
Anna Fotyga.
Tuż przed świętami Wielkiej Nocy z EPP, z pańskiej grupy politycznej do EKR-u mojej grupy politycznej przeszła pani poseł Elisabetta Gardini z Włoch, która jest jak najbardziej transatlantycką i powiedziałam w swoim myśleniu o bezpieczeństwie mainstreamową posłanką. Poza tym czym się różni jeżdżenie do Moskwy Salviniego od jeżdżenia do Moskwy, a działo się to stosunkowo niedawno, prezydenta Macrona, przewodniczący do Rosji, bo to w przypadku Jean-Claude Junckera był Sankt Petersburg akurat.
Albo Angeli
Merkel. To jest To jest jakby jedna sprawa. Jeśli chodzi o ludzi Fideszu, którzy są w waszej grupie politycznej, waszymi sojusznikami, to oni grali, to oni głosowali za wszystkimi moimi raportami, którym naprawdę trudno zarzucić miłość do... W pańskiej grupie politycznej znajdują się ludzie bardzo różnych zapatrywań, jeśli chodzi o Rosję, bo tak jest parlament.
Szanowni Państwo, przechodzimy do podsumowań, po minucie podsumowań tej debaty i tego, jaki wybór stoi przed Polakami w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To może rozpocznie Janusz Lewandowski. Czas start.
No to jest rok bardzo ważnych wyborów i bardzo ważnych rocznic. 20 lat temu znaleźliśmy bezpieczeństwo w NATO, 15 lat temu szanse rozwojowe w Unii Europejskiej. Polska racja stanu polega na tym, żeby budować w niespokojnych czasach wspólnotę europejską, wspólnotę bez granic, bo ten tylko się dowie, ile jest warta, jeśli ją traci. Tracą w tej chwili Brytyjczycy i nie życzę żadnemu następnemu pokoleniu Polaków, Polek i Polaków, by doznali tego poczucia utraty, bo rzeczywiście czasy idą niespokojne, trzeba być w tych przystaniach bezpieczeństwa, które uwolniły Polskę od przekleństwa geopolityki dławiącą poprzednie pokolenia.
I podsumowanie
Szanowni Państwo, przed nami rzeczywiście ważne i trudne wybory, cała seria tych wyborów. Zgadzam się, mamy do czynienia z niespokojnymi i trudnymi czasami. Siłą Polski jest jej wielkość, przedsiębiorczość swoich obywateli. Mamy prawo, takie samo jak każdy inny naród, jak każde inne społeczeństwo, do spokojnego rozwoju w organizacji, którą wszyscy wybraliśmy. Brexit, czy mówienie o Brexicie jest prowokacją naszej, nigdy nie był naszym projektem, nigdy nie był naszym postulatem. Trzeba wzmacniać Polskę, trzeba wykorzystywać te narzędzia, które pozwolą nam występować jako równoprawny partner, a nie jako Polska bis. To panowie znaleźliście w swoim raporcie, pomieściliście jednak również postulat, żeby na przykład budżet był w przyszłości przyjmowany kwalifikowaną większością. To znacznie ogranicza, jeżeli by miało wejść w życie, a mam nadzieję, że nie wejdzie, nigdy ograniczałoby nasze zdolności oddziaływania na Unię Europejską, bo budżet jest jednym z ważniejszych
bardzo
narzędzi.
Dziękuję. To była debata przedwyborcza Radia Gdańsk, w której mierzyli się Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Świątek. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Debata wyborcza.